Mistrzostwa Świata to turniej, który może zapewnić piłkarzowi wieczną chwałę. Legenda Diego Maradony nie byłaby tak silna, gdyby nie Mundial w Meksyku, na którym Argentyńczyk zaprezentował kosmiczną wręcz formę, a w meczu z Anglią ustrzelił dwa pamiętne gole. Brazylijczycy nie kochaliby aż tak mocno Garrinchy, gdyby ten w obliczu kontuzji Pelego nie wziął na swoje barki odpowiedzialności za grę Canarinhos w 1962 roku i nie zapewnił im drugiego z rzędu triumfu na mundialu. Mało kto poza Italią pamiętałby, kim był Salvatore Schillaci, gdyby ówczesny napastnik Juventusu nie sięgnął po koronę króla strzelców światowego czempionatu w 1990 roku. Nawet Leo Messi zdaje się być piłkarzem spełnionym dopiero od grudnia ubiegłego roku, gdy do swojej wybrakowanej korony włożył w końcu perłę w postaci triumfu na najważniejszej piłkarskiej imprezie. Ale czy można być zaliczanym w poczet najlepszych zawodników, jakich kiedykolwiek nosiła Ziemia, gdy nigdy nawet nie zagrało się w meczu Mistrzostw Świata? Na dodatek, mając w swoim CV występy zarówno w kadrze Argentyny, jak i Hiszpanii, a także epizod w reprezentacji Kolumbii. Odpowiedź brzmi tak, ale trzeba nazywać się Alfredo Di Stefano. I właśnie jednej z największych gwiazd powojennej piłki będzie poświęcony dzisiejszy odcinek Historii z boiska. Di Stefano to nazwisko, z którym każdy kibic piłkarski zetknął się choćby raz. Ale są nazwiska, z którymi na pewno nie mieliście do czynienia. Lazaros Christodoulopoulos, John Baggio Rakoto Menjanahary czy Sintaue Chai Hatairatanakol. Spokojnie, nie rzuciłem na was żadnej klątwy i nie jest to też najnowszy numer Lecha Rocha Pawlaka. Wymieniłem jedynie nazwiska trzech piłkarzy, uznawane za zmorę komentatorów i jedne z najtrudniejszych do wymówienia. Sam nagrywając Historię z boiska, miewam problemy z niektórymi zawodnikami czy też nazwami klubów. Podobne problemy mogą spotkać nas za granicą. Jeden z nich rozwiązuje partner dzisiejszego podcastu, Blik. Od teraz, będąc na zagranicznym wyjeździe, możecie zapłacić w sklepie zbliżeniowo za pomocą Blika. Bez opłat za przewalutowanie, bez karty walutowej, a nawet bez dostępu do internetu. Wystarczy aktywować w aplikacji swojego banku usługę zbliżeniowego Blika i właściwie tyle. Od tej pory nie musicie przed wyjazdem z kraju wymieniać złotówek na obcą walutę. Blikiem zapłacimy w każdym terminalu, na którym widnieje logo Mastercard. Szybko i bezpiecznie. Przed płatnością wystarczy odblokować telefon i zbliżyć do terminala.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Nasz dzisiejszy bohater urodził się w lipcu 1926 roku w Buenos Aires. Był wnukiem włoskiego imigranta, który przybył do Argentyny z wyspy Capri. W kraju tanga urodził mu się syn, któremu nadał imię, a jakżeby inaczej, Alfredo. Alfredo senior poznał następnie Eulalię, która miała korzenie francusko-irlandzkie. To z ich związku narodziła się przyszła legenda Realu Madryt. Ten narodowościowy miszmasz rodziców Di Stefano jak ulał pasował do tego, że w przyszłości ich syn tak wiele razy zmieniał barwy reprezentacyjne. Piłkarskiego bakcyla odziedziczył po ojcu, który w przeszłości występował w barwach River Plate. Jednak szanse na większe granie zaprzepaściła, jak to w przypadku większości ojców bywa, kontuzja kolana. Gdyby nie ona, Alfredo senior zapewne grałby w Barcelonie. Ot taki żart. Młody Di Stefano grywał głównie na ulicach robotniczej dzielnicy Buenos Aires o nazwie Barracas, w której mieszkała jego rodzina. Trenował też w pomniejszych klubikach, lecz gdy miał 14 lat, wyprowadził się wraz z rodzicami na wieś, gdzie nie miał okazji do szlifowania swojego talentu pod okiem żadnego trenera. Do stolicy Argentyny Di Stefano powrócił 3 lata później, Wkrótce jego ojciec, świadomy dużego talentu piłkarskiego syna, użył swoich dawnych koneksji i skontaktował się z działaczami River Plate, by załatwić swojej latorośli testy w tym utytułowanym klubie. Alfredo Junior wywarł na trenerach na tyle dobre wrażenie, że ci dołączyli go do drużyny rezerw. Jednak już rok później przyszła legenda Realu została promowana do pierwszego zespołu. Rozwinięcie skrzydeł w River Plate nie było jednak łatwe. Motorem napędowym zespołu ze stolicy Argentyny był ofensywny kwintet, nazwany La Machina, czyli maszyna. Należeli do niego Félix Loustau, Ángel Labruna, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera i Juan Carlos Munoz. La Machina wzięła swój przydomek stąd, że ich akcje były zawiązywane z taką precyzją, jakby byli dobrze naoliwioną maszyną. Mawiało się, że rywale nienawidzili grać z cudowną piątką nie tylko dlatego, iż byli oni piekielnie wymagającymi przeciwnikami, ale także dlatego, że wówczas sami nie mogli usiąść na trybunach i podziwiać ich gry. Co prawda La Machina w oryginalnym składzie wystąpiła na boisku tylko 17 razy, ale to wystarczyło, by trwale zapisać się w historii argentyńskiego futbolu i River Plate, któremu dali mistrzowski tytuł. Szansą na przebicie się Di Stefano do pierwszego składu stał się moment wyjazdu José Manuela Moreno do Meksyku. Kiedy jednak okazało się, że i w tej sytuacji młodemu piłkarzowi będzie ciężko o miejsce na boisku, zdecydował się on pójść na wypożyczenie do innego klubu z Buenos Aires, Huracanu. Tam trafił pod skrzydła Guillermo Stabile, króla strzelców pierwszych mistrzostw świata, który w tamtym czasie pełnił rolę opiekuna zarówno Huracanu, jak i reprezentacji Argentyny. Stabile dał zagrać Di Stefano w 25 meczach, w których ten odpłacił mu się dobrą formą i strzeleniem 10 goli. Jeden z nich padł w meczu przeciwko River Plate, a Alfredo potrzebował na jego zdobycie zaledwie 10 sekund. Włodarze Huracanu pragnęli zatrzymać 20-letni talent w swoim zespole, lecz Los Millonarios zażądali od nich zaporowej sumy pieniędzy w wysokości 90 tysięcy pesos, która w tamtym czasie stanowiłaby transferowy rekord Ligi Argentyńskiej. Huracanu, który był ubogim klubem, nie było stać na wydatek tego rzędu i tym samym Di Stefano powrócił do River Plate. Tym razem jednak Alfredo wskoczył do podstawowej jedenastki, zastępując tym samym Adolfo Pedernera, który przeniósł się do Atletico Atlanta. Wpasowanie się do kolejnego wcielenia wielkiej La Machiny przyszło wschodzącej gwieździe wyjątkowo łatwo. Dowodziło to tym samym, jak wielkim talentem był obdarzony Di Stefano. Wkrótce Alfredo, z obiecującego wonderkida, przeistoczył się w pełnoprawną gwiazdę zespołu. W 1947 roku poprowadził klub do kolejnego tytułu mistrzów Argentyny, samemu natomiast sięgając po tytuł ligowego króla strzelców z imponującym wynikiem 27 goli w 30 spotkaniach. Pod koniec roku otrzymał również premierowe powołanie do kadry Albicelestes, która miała udać się na turniej Copa America. Z turnieju, który odbył się w Ekwadorze, reprezentanci kraju tanga przywieźli złote medale. A Di Stefano po raz kolejny dowiódł o swoim nieprzeciętnym talencie, zdobywając 6 goli w 6 meczach. Wówczas jeszcze nikt nie mógł przewidzieć, że to będą jego jedyne spotkania rozegrane w barwach argentyńskiego zespołu narodowego. W tamtym czasie Alfredo otrzymał też swój słynny przydomek – La Saeta Rubia, czyli blond strzała. Nadał mu go dziennikarz Roberto Neuberger, zachwycony szybkością, z jaką poruszał się po boisku gwiazdor River Plate. W 1948 roku miało miejsce wydarzenie, które odegrało bardzo ważną rolę w kwestii tego, jak potoczyły się dalsze losy Di Stefano. W tamtym czasie Związek Zawodowy Argentyńskich Piłkarzy rozpoczął strajk, chcąc tym samym zwrócić uwagę władz na to, że świadczenia socjalne względem zawodników znacząco się różnią w porównaniu z tymi dotyczącymi innych grup zawodowych. Gracze nie mogli liczyć chociażby na ubezpieczenia zdrowotne czy odprawy. Chcieli także uzyskać gwarantowaną pensję minimalną. Władze przez dłuższy czas ignorowały postulaty piłkarzy, więc ci postanowili w ramach protestu nie wychodzić na murawę, dopóki ich głos nie zostanie wysłuchany. Liga Argentyńska została z tego powodu na jakiś czas zawieszona, lecz wkrótce kluby kontynuowały rozgrywki, desygnując do gry głównie juniorów i zawodników występujących na co dzień w rezerwach. To wywołało spory kryzys, gdyż sfrustrowani takim obrotem sprawy kibice przestali po prostu przychodzić na mecze. Argentyński rząd miał jednak nadzieję, że strajkujący piłkarze w końcu się opamiętają i z powodu braku alternatywy skruszeni powrócą na plac gry. Jednocześnie rządzący nie mieli zamiaru iść na żadne ustępstwa. Dodatkowo decyzją prezydenta Juana Perona ustanowiono płacę maksymalną dla zawodowych piłkarzy, która była na żenująco niskim poziomie. Państwowi notable nie wiedzieli jeszcze wówczas, że ich działania poskutkują tym, że mnóstwo rodzimych graczy, także Di Stefano, postanowi po prostu wyjechać z kraju. Gdyż na horyzoncie pojawi się liga, w której kluby będą płacić bajeczne wynagrodzenia. Tą pramatką Ligi Saudyjskiej była w tamtym czasie Kolumbia. Skąd natomiast wziął się dobrobyt owej ligi? Otóż kraj utożsamiany obecnie często z kartelami narkotykowymi zmagał się z kryzysem i niepokojami społecznymi, które zaczęły narastać po zamordowaniu na ulicach Bogoty Jorge Gaitana, polityka kolumbijskiej partii liberalnej, który powoli wyrastał na lidera wyścigu o fotel prezydencki. Jego śmierć spowodowała masowe protesty na ulicach kolumbijskich miast, które częstokroć przeradzały się w olbrzymie awantury protestujących z policją i wojskiem. Inwestycja w ojczysty futbol miała natomiast w pewnym stopniu udobruchać lud. Piłka nożna, nie po raz pierwszy i nie ostatni, miała spełniać funkcję opium dla mas. Kolumbijczycy wykorzystali dodatkowo fakt, że strajki piłkarzy miały miejsce nie tylko w Argentynie, ale również w Urugwaju. Kusili zatem zawodników z tych krajów wizją wysokich zarobków, płaconych z pieniędzy zarobionych między innymi na handlu kawą. Młodziutka Liga Kolumbijska, założona już po II wojnie światowej, stała się dla wielu graczy futbolową ziemią obiecaną, zyskując niebawem znamienny przydomek – Eldorado. Wkrótce jednak pojawiły się pierwsze zgrzyty pomiędzy władzami ligi nazywanej Di Mayor i Kolumbijskim Związkiem Piłkarskim. Konflikt tych dwóch organizacji doprowadził do tego, że Di Mayor wkrótce została wyrzucona ze struktur rodzimej federacji, a następnie także z CONMEBOL i ostatecznie również z FIFA, co miało dla tych rozgrywek stanowić gwóźdź do trumny. Piłkarscy oficjele nie spodziewali się jednak, że taki obrót spraw stanie się wodą na młyn dla Ligi Di Mayor, która uwolniła się dzięki temu ze sztywnych zasad, którymi obwarowane były podlegające FIFA rozgrywki. Kolumbijskie kluby nie musiały tym samym płacić zagranicznym zespołom za transfery ich piłkarzy. Ci zwyczajnie zrywali kontrakty z dotychczasowymi pracodawcami i wyjeżdżali do kraju kawy, by brać udział w rozgrywkach, które niebawem zostały nazwane przez krytyków Ligą Piratów. Di Stefano pojawił się w Kolumbii za namową swojego kolegi z boiska, Adolfo Pedernery, który już wcześniej podpisał kontrakt z klubem Millonarios FC. Zwolnieni z konieczności opłaty transferowej, działacze klubu z Bogoty mogli przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na umowy zawarte z byłymi gwiazdorami River Plate. Te zwróciły im się bardzo szybko, gdyż rozgrywki napakowane gwiazdami przybyłymi z całej Ameryki Południowej przyciągały na trybuny tłumy, które generowały olbrzymi dochód z dnia meczowego. Di Stefano, który przed przybyciem do Kolumbii był o krok od wyjazdu do Włoch i dołączenia do dotkniętej tragedią katastrofy lotniczej ekipy Torino, spędził w lidze Piratów 4 lata, w czasie których rozegrał dla zespołu z Bogoty niemal 300 spotkań, przyozdabiając je strzeleniem 267 goli. Wraz z Millonarios sięgał trzykrotnie po tytuł mistrzowski, a raz także po krajowy puchar. Di Stefano wraz z Pedernerą i liczną kolonią innych argentyńskich zawodników, którzy występowali w zespole ze stolicy Kolumbii, zyskali przydomek Niebieski Balet, nawiązujący do klubowych barw i piękna ich gry. W oczach wielu kibiców Millonarios uchodziło na początku lat 50. za najlepszą klubową drużynę na świecie. To poczucie mógł spotęgować chociażby sparingowy mecz z Realem Madryt. W marcu 1952 roku padł on łupem Niebieskiego Baletu, który pokonał Królewskich w stolicy Hiszpanii 4-2. To wówczas blond strzała przykuł po raz pierwszy uwagę legendarnego prezesa Realu, Santiago Bernabeu, który zapragnął mieć Argentyńczyka w swojej drużynie. Sęk w tym, że Di Stefano zrobił również wrażenie na działaczach FC Barcelony, co doprowadziło w późniejszym czasie do wydarzeń, które do dziś budzą skrajne emocje wśród kibiców obu zwaśnionych drużyn. W kontekście występów Di Stefano w Millonarios warto napomknąć jeszcze, że w większości notek biograficznych, w rubrykach podsumowujących jego dokonania reprezentacyjne, ma uwzględnione 4 występy w kadrze Kolumbii. Tak naprawdę były to mecze, które Argentyńczyk rozegrał w zespole złożonym z największych gwiazd Ligi Di Mayor i których FIFA absolutnie nie uwzględnia w swoich annałach jako oficjalnych spotkań rozegranych przez kadrę Los Cafeteros. Wróćmy jednak do tematu sagi transferowej, która rozegrała się przy okazji wyjazdu Di Stefano do Europy. Zacznijmy zatem od tego, że już w 1951 roku FIFA i władze Ligi Kolumbijskiej podpisały porozumienie, na mocy którego 3 lata później argentyńscy piłkarze, którzy czmychnęli z kraju grać w Lidze Piratów, mieli powrócić do ojczyzny i zameldować się w zespołach, których barwy reprezentowali przed zrejterowaniem. Tym samym w roku 1954 La Saeta Rubia ponownie miał przywdziać koszulkę River Plate. Jednakże, jak już wiecie, Alfredo w czasie tournée Millonarios po Europie zrobił duże wrażenie zarówno na władzach Realu Madryt, jak i Barcelony. Pierwsi do transferowej ofensywy ruszyli działacze z Katalonii, którzy udali się do Buenos Aires, by negocjować z włodarzami River sumę odstępnego. Wysłannicy Blaugrany wybrali się także do Bogoty, by dla formalności załatwić również sprawę z aktualnym klubem – Millonarios. Kolumbijscy oficjale zażądali od przybyszy z Katalonii kwotę 27 tysięcy dolarów. Ci nie byli jednak skłonni płacić im takich pieniędzy. Na domiar złego negocjacje w ich imieniu prowadził Joan Busquets, człowiek, który był prezesem drużyny Santa Fe, największego ligowego rywala Millonarios. Mimo to w Barcelonie byli pewni, że umowa zawarta z River Plate wystarczy, by ściągnąć do siebie Di Stefano. Wszak ekipa ze stolicy Argentyny była ostatnim zespołem, z którym zawodnik był związany kontraktem respektowanym przez FIFA. Klubowi z Bogoty chętnie zapłacił za to Santiago Bernabeu. Sytuacja wyglądała więc tak, że Barca wynegocjowała transfer Alfredo z River Plate, a Real z Millonarios. Przedstawiciele Dumy Katalonii byli pewni swego. Udali się do domu Di Stefano i uczcili z nim udaną transakcję butelką szampana. Następnie zorganizowali jemu i jego rodzinie przelot do Barcelony, gdzie argentyński napastnik wziął nawet udział w sparingu swojej domniemanej nowej drużyny. Problem polegał jednak na tym, że takiej pewności jak włodarze Blaugrany nie miały władze FIFA. Przedstawiciele Międzynarodowej Federacji, która nie była jeszcze tak potężną korporacją jak obecnie, nie byli pewni, czy cała operacja może się odbyć z pominięciem Millonarios. Z odsieczą Światowemu Związkowi przybyli działacze z Hiszpańskiej Federacji, którzy zaproponowali, by przez pierwsze 4 lata Di Stefano występował na przemian. Jeden sezon w ekipie z Katalonii i jeden w zespole z Kastylii. Po 4 sezonach zainteresowane kluby miały mu zaproponować indywidualny kontrakt i Argentyńczyk miał wybrać lepszą ofertę. Hiszpańscy działacze chcieli jednak, by w pierwszej kolejności blond strzała przywdział biały trykot królewskich. Z braku lepszego pomysłu FIFA przyklasnęła temu rozwiązaniu. Katalończycy czuli się jednak oszukani. Zapłacili już River Plate 4,5 miliona peset. W związku z tym szukali alternatywnych rozwiązań. W pewnym momencie chcieli odsprzedać swoje prawa do zawodnika Juventusowi. Szkopuł w tym, że swojej części udziałów nie chcieli wyprzedać Madrytczycy i ekipa z Turynu szybko wycofała się z negocjacji. Zrezygnowani działacze Barcelony w końcu postanowili odpuścić i zgodzili się na transfer Di Stefano do Realu w zamian za zwrot kwoty, którą już zainwestowali w pozyskanie argentyńskiego napastnika. Wkrótce po tej decyzji ze stanowiska prezydenta Dumy Katalonii zrezygnował upokorzony Marti Careto. Do dziś spekuluje się, że za pomysłem, który wysunął hiszpański związek, a który to stawiał w uprzywilejowanej pozycji Los Blancos, mógł stać ówczesny przywódca kraju, generał Francisco Franco, któremu miało być bardziej na rękę, by argentyński gwiazdor wzmocnił klub ze stolicy Hiszpanii, aniżeli został piłkarzem Barcelony, klubu, który stanowił symbol mającej niepodległościowe zapędy Katalonii. Ostre dyskusje w tym temacie toczą się pomiędzy fanami obu zespołów nawet współcześnie. Zliczając koszty transferu i kontrakt Di Stefano, sprowadzenie go do Kastylii kosztowało Real 40% rocznego budżetu klubu. Była to jednak inwestycja, która zwróciła się madryckim działaczom kilkukrotnie. W czasie trwania transferowych przepychanek Di Stefano siedział bezczynnie w domu przez 7 miesięcy. W pewnym momencie miał już tak dość całego tego galimatiasu, że był bliski podjęcia decyzji o zakończeniu kariery. Na szczęście dla Realu i całej historii futbolu tak się nie stało. 27 września 1953 roku zadebiutował w zwycięskim meczu ligowym Realu z Racingiem Santander, strzelając jednocześnie swojego premierowego gola dla królewskich. Niecały miesiąc później Alfredo był wiodącą postacią w czasie swojego pierwszego występu w El Clasico, w którym popisał się ustrzeleniem dubletu i w którym to jego zespół rozgromił Barcelonę aż 5-0. Ostatecznie debiutancki sezon Di Stefano w Realu zakończył się dla klubu z Madrytu zdobyciem pierwszego od 21 lat Mistrzostwa Hiszpanii. Był to zarazem dopiero trzeci triumf Los Blancos w historii ich występów w rodzimej lidze. Nadchodził jednak czas, który sprawił, że królewscy zaczęli w szybkim tempie budować swoją legendę i markę. Na tory prowadzące do sukcesu Real pchnęły w dużej mierze dwie osoby. Prezes Santiago Bernabeu, który wykuwał sukces klubu w sferze organizacyjnej, i Alfredo Di Stefano, który poprzez swoją nieprzeciętną grę prowadził klub do kolejnych triumfów na boisku. Drugi sezon Alfredo w Realu to także druga kampania ligowa z rzędu, którą królewscy zakończyli na pierwszym miejscu. Był to sukces o tyle ważny, że pozwolił Los Blancos zakwalifikować się do premierowej edycji rozgrywek o Puchar Europy. Inicjatywy, której pomysłodawcą był francuski dziennikarz Gabriel Annaud, a która miała na celu wyłonić najlepszą klubową drużynę na starym kontynencie. Ta idea stała się przyczynkiem do tego, że wkrótce Real nie tylko zaznaczył swą obecność na piłkarskiej mapie Europy, ale stał się istnym hegemonem. Drużyną, która kompletnie zdominowała klubowy futbol. Dość powiedzieć, że łupem królewskich padło 5 pierwszych edycji tych prestiżowych rozgrywek. Argentyńczyk był super snajperem, ale spłycanie jego roli do poziomu egzekutora byłoby olbrzymią niesprawiedliwością. Poza tym, że strzelał gole taśmowo, potrafił również wspaniale rozgrywać, dysponował kapitalnym dribblingiem, a jak trzeba było, to umiał wcielić się nawet w rolę obrońcy. Był wszędobylskim, multifunkcyjnym piłkarzem. Stanowił rdzeń zespołu, który napędzał całą maszynę, złożoną z 11 elementów. Słynny urugwajski pisarz Eduardo Galeano, który był wielkim fanem futbolu, tak pisał o nim w swojej książce Futbol w słońcu i cieniu. W jego butach zmieściłoby się całe boisko. W rzeczy samej można było odnieść wrażenie, że murawa sama rozwijała się pod jego stopami. Di Stefano ganiał od bramki do bramki po całym boisku, z piłką lub bez, zmieniając rytm biegu i kierunek. Zrazu leniwym truchcikiem, który w okamgnieniu mógł nabrać prędkości niepowstrzymanego huraganu. Gubił obrońców, poszukując wolnych przestrzeni, przenosił akcje w powietrze, gdy nie dawało się grać po ziemi. Nigdy nie zamierał w bezruchu. Z wysoko podniesioną głową widział na boisku wszystko. A gdy tylko dostrzegł jakąś lukę w defensywie przeciwnika, wdzierał się w nią, by zapoczątkować atak. Di Stefano świetnie odnajdował się również w roli kapitana zespołu. Był surowy i wymagający, ale zarazem sprawiedliwy i pomocny. Koledzy z boiska darzyli go wielkim szacunkiem. To on dbał o to, by w szatni, do której co rusz przybywali piłkarze światowej klasy, panował ład i porządek. Dzięki temu królewscy stanowili wspaniałą drużynę, a nie zbieraninę indywidualności. Był jak Johan Cruyff, tylko kilkanaście lat wcześniej. Zresztą, genialny Holender również darzył starszego kolegę z boiska wielką estymą i komplementował go w następujący sposób. Di Stefano robił wszystko z myślą o zespole. To mi się najbardziej podobało w jego grze. Stanowił punkt odniesienia dla wszystkich wokół. Di Stefano wraz z Los Blancos rządzili oczywiście także Ligą Hiszpańską. Przez 11 sezonów, które Di Stefano spędził w barwach królewskich, zdołał wywalczyć wraz z kolegami aż 8 tytułów mistrza kraju. Do tego 5-krotnie zakładał koronę króla strzelców. Z każdym kolejnym rokiem gry w Madrycie, Alfredo przeistaczał się w żywy symbol Realu. Przybył do zespołu, który od ponad 2 dekad nie potrafił wywalczyć mistrzostwa, by przez ponad kolejne 10 lat zapełnić klubowe gabloty po brzegi. W 1957 i 59 roku Di Stefano sięgnął po kolejne trofeum, którego pomysłodawcą był Gabriel Anó. Tym razem było to najważniejsze piłkarskie wyróżnienie indywidualne, czyli złota piłka. Argentyńczyk był bliski sięgnięcia po tę nagrodę już w czasie premierowej gali Golden Ball w 1956 roku. Wówczas jednak przegrał zaledwie 3 punktami z Anglikiem Stanleyem Matthewsem. Najbardziej dociekliwi z Was pomyślą zapewne teraz, hej, jak to możliwe, że pochodzący z Argentyny Di Stefano zdobył 2 złote piłki, skoro ta nagroda do 1995 roku była przyznawana tylko Europejczykom? Otóż już w 1956 roku Di Stefano otrzymał hiszpańskie obywatelstwo, a więc traktowano go od tego momentu jak piłkarza ze Starego Kontynentu. Mało tego, mimo jego pamiętnego występu na turnieju Copa America w barwach Argentyny, FIFA uległa naciskom hiszpańskiego związku i pozwoliła, by gwiazdor Realu reprezentował barwy tamtejszej kadry. Podobno dużą rolę w lobbowaniu tego pomysłu znów odegrał generał Franco. Hiszpanie mieli nadzieję, że wzmocnieni madryckim asem będą potrafili sięgnąć po złotą nikę. Sam Alfredo również chciał w końcu dostać szansę występu na turnieju World Cup. Jak już wiecie ze wstępu, wszystkie te plany nie wypaliły. Jak zatem doszło do tego, że tak genialny piłkarz, który miał okazję reprezentować dwie tak utytułowane nacje jak Argentyna i Hiszpania, nigdy nie posmakował występu na Mistrzostwach Świata?
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Gdy blond strzała mógł grać dla zespołu Albicelestes, Argentyńczycy dwukrotnie wycofali się z eliminacji do czempionatów w 1950 i 54 roku. Raz z powodu konfliktu z brazylijskim związkiem piłkarskim i raz przez decyzję prezydenta Juana Perona, który kierował się polityką izolacjonizmu i nie widział sensu w udziale swoich rodaków w mistrzostwach. Już jako reprezentant Hiszpanii, Di Stefano brał udział w eliminacjach do Mistrzostw Świata 58. La Rocha przegrali jednak wówczas sensacyjnie ze Szkotami i to mieszkańcy Wysp Brytyjskich udali się ich kosztem na turniej do Szwecji. Alfredo i spółka wywalczyli za to awans na mundial 4 lata później. Drużyna, w której składzie poza Di Stefano byli też inni, naturalizowani gracze, tacy jak Węgier Puszkas czy Urugwajczyk Santa Maria, udała się do Chile, by walczyć o najważniejszy reprezentacyjny laur. W Chile znalazł się nawet Alfredo. Gwiazdor Realu nie miał jednak okazji, by wybiec na murawę, gdyż w jednym z poprzedzających turniej meczów towarzyskich nabawił się kontuzji. Jego reprezentacyjni koledzy nie zdołali nawet wyjść z grupy. Po tamtym wydarzeniu 36-letni zawodnik podjął decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. Tym samym jedynym trofeum, które wywalczył w rozgrywkach międzypaństwowych, było Mistrzostwo Ameryki Południowej, jeszcze w koszulce w błękitno-białe pasy. Ostatecznie w hiszpańskiej kadrze zagrał 31 razy i zdobył dla niej 23 gole. Brak sukcesów na poletku reprezentacyjnym był widocznie frycowym, które Di Stefano musiał uiścić piłkarskim bogom w zamian za niebywale urodzajną karierę klubową. Ta była tak owocna, że napastnik Realu uchodził za największą gwiazdę futbolu lat 50. Piłkarskiego idola, rozpalającego wyobraźnię tysięcy nastoletnich chłopców, którzy wycinali sobie z gazet jego fotografie i wieszali nad łóżkiem. Wielka sława bywa jednak uciążliwa i wiąże się z przeróżnymi zagrożeniami, o czym przekonał się również bohater tego podcastu. Latem 1963 roku Real udał się na przedsezonowe tournée do Ameryki Południowej. Królewscy przybyli do stolicy Wenezueli, Caracas, i zameldowali się w hotelu o nazwie Potomac. Kilka dni później, o 6 nad ranem, Di Stefano, przebywający akurat sam w pokoju, usłyszał pukanie do drzwi. Zaspany poszedł otworzyć i nim się zorientował, do jego skroni został przyłożony pistolet, a chwilę później na jego głowę założono worek. Po kilku minutach piłkarska supergwiazda siedziała już w samochodzie i jechała z porywaczami w nieznanym kierunku. Wkrótce świat obiegła sensacyjna informacja o uprowadzeniu dwukrotnego zdobywcy złotej piłki. Służby w Caracas zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Di Stefano poszukiwało aż 8 tysięcy funkcjonariuszy. Niebawem stało się jasne, że za porwaniem stoi komunistyczna gerilla o nazwie Siły Zbrojne Wyzwolenia Narodowego. Ugrupowanie walczące z prawicowym rządem, wspieranego przez Waszyngton prezydenta Romulo Betancourta. Szybko jednak okazało się, że partyzantka, nazywana w skrócie FALN, nie ma złych intencji wobec gracza Realu. Cała akcja miała na celu nadanie im rozgłosu i zwrócenie uwagi na sprawę, o którą walczyli. Porwaliśmy go ze względu na jego sławę. Jego prestiż i sława Realu Madryt pomogły osiągnąć nasze cele. Można powiedzieć, że drużyna przyjechała rozegrać towarzyski turniej, a my wyciągnęliśmy czerwoną kartkę o 6 rano. Mówił w 2005 roku w wywiadzie dla hiszpańskiej gazety AS Maximo Canales, przywódca grupy. Gdy gerilla osiągnęła zamierzony cel, Di Stefano po niecałych 3 dniach od uprowadzenia zostaje wypuszczony pod ambasadą Hiszpanii. Po latach sam nie ma szczególnie za złe porywaczom całej sytuacji. Miałem zasłonięte oczy, kiedy wyciągnięto mnie z hotelu. Przewieziono, a następnie zamknięto w pokoju. Myślałem, że mnie zabiją, ale nigdy mnie nie skrzywdzili. Grałem nawet z nimi w karty i domino i mogę powiedzieć, że byli dżentelmenami. Sezon 63-64 jest ostatnim spędzonym przez Di Stefano w barwach Realu. 2 lata wcześniej królewscy znów dochodzą do finału Pucharu Europy, prowadzeni przez 2 weteranów w postaci Ferenca Puszkasa i bohatera tego podcastu. Węgier zdobywa hat-tricka w decydującym meczu, ale to za mało, by pokonać Benfikę, w której w szeregach wykluwa się nowa supergwiazda, pochodzący z Mozambiku, Eusebio. Chłopak, którego wielkim idolem od zawsze jest Di Stefano. Po meczu zresztą gwiazdor Realu podaruje młodemu wunderkidowi swoją koszulkę, co można odebrać jako symboliczną zmianę warty na futbolowym piedestale. Zresztą historii piłkarza nazywanego Czarną Perłą możecie posłuchać w jednym z poprzednich odcinków. Na krajowym podwórku Real dominował w latach 60. jeszcze bardziej niż dekadę wcześniej. Jego hegemonię tylko 2 razy zdołał przełamać rywal z zamiedzy, Atletico. Z czasem jednak boiskowa rola Di Stefano w tych sukcesach stopniowo się zmniejszała. Metryki nie można było oszukać. W szatni natomiast pochodzący z Argentyny piłkarz był niczym bóstwo, w które młodsi koledzy wlepiali oczy z podziwem. Prezes Bernabeu zdawał sobie sprawę zarówno z coraz większych ograniczeń weterana na boisku, jak i z nieocenionej roli, którą odgrywał w szatni. Dlatego zaproponował mu, by ten odwiesił buty na kołek i został członkiem sztabu szkoleniowego. Di Stefano odmówił. Czuł, że jest jeszcze w stanie dać coś drużynie na murawie. Postanowił zmienić barwy klubowe i po 11 latach opuścił Madryt, przenosząc się do Barcelony. Nie przywdział koszulki dumy Katalonii. Został graczem Espanyolu, w którym pograł jeszcze przez 2 sezony, by ostatecznie skończyć sportową karierę. Jak sam mówił, w podjęciu tej decyzji pomogły mu córki. Odszedłem na emeryturę, mając 40 lat, bo córki spojrzały na mnie któregoś dnia i powiedziały: tato, nie można być łysym i nosić krótkie spodenki. To do siebie nie pasuje. Di Stefano kochał jednak futbol zbyt mocno, by rozstać się z nim na stałe. Wykorzystał swój olbrzymi autorytet oraz wiedzę i postanowił spróbować sił jako trener. Również na tym poletku mógł pochwalić się sukcesami. Boca Juniors doprowadził do 2 mistrzostw Argentyny. Walencji dał mistrzostwo oraz Puchar Hiszpanii. Ligę argentyńską wygrał także z River Plate, w którym wypłynął na szerokie wody. Otrzymał też szansę prowadzenia ukochanego Realu. Skończyło się jedynie na wicemistrzostwie kraju i finale Pucharu Zdobywców Pucharów. Na pocieszenie zdobył jednak z królewskimi Superpuchar Hiszpanii. Z czasem jego status ikony Los Blancos i jednego z najlepszych piłkarzy w historii dyscypliny tylko się umacniał. W 2000 roku nadano mu tytuł honorowego prezesa Realu. Klub kupił mu nawet mieszkanie w pobliżu stadionu, by mógł bywać na nim, kiedy tylko chce. To on witał nowych piłkarzy w zespole i symbolicznie wręczał im białe trykoty, które z jego rąk przyjęli między innymi Zinedine Zidane, David Beckham i Cristiano Ronaldo. Jego imieniem nazwano nawet obiekt treningowy zespołu i postawiono przed nim jego pomnik. Nic dziwnego, Di Stefano odegrał niebagatelną rolę w uczynieniu z Realu światowej marki. Gdy przychodził do zespołu, ten był średniakiem we własnej lidze. Gdy go opuszczał, był jednym z największych klubów na świecie. To on przetarł w Madrycie szlak kolejnym wielkim gwiazdom pokroju Ferenca Puszkasa czy Raimonda Kopy. Di Stefano strzelił 308 goli w 396 oficjalnych meczach rozegranych w barwach Realu. Jest czwartym najlepszym strzelcem w historii Los Blancos, ustępując jedynie Cristiano Ronaldo, Karimowi Benzemie i Raulowi. Alfredo Di Stefano zmarł 7 lipca 2014 roku z powodu zawału serca. Na znak żałoby Argentyńczycy zagrali 2 dni później z czarnymi opaskami na ramionach w meczu półfinałowym Mistrzostw Świata z Holandią. Przed meczem uczczono pamięć Di Stefano minutą ciszy. Na jego pogrzebie zjawili się m.in. Pele, Diego Maradona czy Sir Alex Ferguson. Dziś Di Stefano może wydawać się młodym kibicom jedynie ciekawostką. Facetem grającym w czasach, gdy nie miałeś okazji zweryfikować gry danego zawodnika, jeśli osobiście nie udałeś się na stadion. Umówmy się, że ciężko wyszukać na YouTubie kompilację z jego udanymi zagraniami z remiksem Dansa Kuduro w tle. Był facetem, który obrósł legendą dzięki barwowym opowieściom przekazywanym z ust do ust. Jednak jego boiskowy fenomen widziało wystarczająco wielu kibiców, by uwierzyć, że w latach 50. był prawdziwą gwiazdą. Zresztą dowodzi tego jego przebogate CV. A jeśli nadal nie wierzycie, to może przekonają was słowa Pele, który powiedział kiedyś o Di Stefano. Ludzie często zastanawiają się, kto jest najlepszym piłkarzem w historii. Ja czy Maradona? A ja myślę, że był nim Di Stefano. Ten facet był dużo lepszy od nas.